Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawia wszystkich radiosłuchaczy ojciec Dawid Wilczyński. Zapraszam do udziału, do wsłuchania się w dzisiejsze rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria. Temat tego czasu, który przed nami, który będzie nam przyświecał, to dlaczego Jan Paweł II upominał się o akcję katolicką. Temat ten będziemy podejmować z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są ksiądz prałat Józef Niżnik, kustosz sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie w archidiecezji przemyskiej, diecezjalny asystent kościelny akcji katolickiej. Jest z nami pani Urszula Furtak, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Pani Urszula przyjechała do nas z Zielonej Góry. Jest z nami również pan Wiesław Smreczyński, wiceprezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Pan Wiesław przyjechał do nas z Działdowa. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bez znajomości historii, na której została osadzona akcja katolicka, trudno w ogóle rozmawiać o teraźniejszości akcji katolickiej, o przyszłości. Trudno również zrozumieć misję, jaką ma akcja katolicka do spełnienia we współczesnym kościele, we współczesnym społeczeństwie. Dlatego rozpocznijmy naszą dyskusję od spojrzenia na historię formowania się akcji katolickiej. Jest to historia, która sięga, z tego co rozmawialiśmy na początku naszego spotkania, już bardzo wczesnych lat chrześcijaństwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy gromadzili się teraz wieczorem, późna godzina, ale mam nadzieję, że wielu członków akcji katolickiej gromadzi się teraz przy radioodbiornikach, bowiem temat, który dzisiaj poruszamy, jest dla Kościoła bardzo ważny. Gdy mamy dzisiaj rozmawiać na temat akcji katolickiej, to trzeba na początku zaznaczyć, że ta organizacja jest najbardziej katolicka wśród organizacji kościelnych, bo według dokumentów Kościoła jest urzędem ludzi świeckich. Do istnienia tejże organizacji przyczynili się papieże. Ten, który ją założył, to jest papież Pius X, a jego następca Pius XI nadał jej ramy organizacyjne. Trzeba na początku powiedzieć, może przywołać tutaj dzisiaj, list papieża Piusa XI do kardynała Adolfa Bertrama. To był kardynał wrocławski. I to jest bardzo ważny list dla ludzi akcji katolickiej, gdyż cały dotyczy treści akcji katolickiej. Wyjaśnia papież Pius XI kardynałowi i dziękuję mu za to, że ma serce dla akcji katolickiej, że ją zakłada. I tam jest bardzo znamienne zdanie, na które chciałbym zwrócić uwagę i wprowadzić w naszą dzisiejszą dyskusję. A mianowicie w tymże liście Pius XI papież pisze do kardynała Bertrama, że w akcji katolickiej chodzi o sprawę nieobcą już czasom apostolskim, gdyż święty Paweł w liście do Filipian wspomina o swych pomocnikach. W rozumieniu tych pomocników, czyli akcji katolickiej, jako urzędu w Kościele, pomaga nam zrozumieć to odwołanie się do tego pierwotnego Kościoła, do tej atmosfery, albo może relacji, jaka panowała między apostołami, ich następcami, a świeckimi. Trzeba się odwołać do tej odpowiedzialności wspólnej za dzieło ewangelizacji, do tego zaangażowania świeckich w sprawy Kościoła, a także i do tej troski świeckich apostołów i ich następców. Wielu, śledząc historię pierwotnego Kościoła, który charakteryzuje się takim dynamizmem, rozwojem, upatruje, że ta wspólnota apostołów i świeckich odgrywała bardzo ważną rolę w rozwoju chrześcijaństwa. To wspólne działanie, ta wspólna odpowiedzialność za Kościół i ewangelizację. To, że Ewangelia docierała do nowych ludzi, do nowych miast i wsi, do nowych narodów, państw, a nawet i kontynentów, to zasługa zarówno hierarchii, jak i świeckich, którzy wspierali wpierw apostołów, a potem biskupów ich następców. I chociaż tych współpracowników, apostołów, później biskupów, kapłanów, nikt nie nazywał akcją katolicką, to w rzeczywistości ci ludzie, najbliżsi współpracownicy hierarchii, byli akcją katolicką. I na to trzeba zwrócić uwagę, co charakteryzowało tych najbliższych współpracowników. Pierwsza cecha to głęboka duchowość. Współpracownikiem apostoła czy biskupa, kapłana mógł być człowiek o bardzo żywej wierze, o głębokiej świadomości religijnej. I to jest jakby pierwsze, że duchowość, pogłębianie tej duchowości, taka żywa wiara. Druga bardzo ważna cecha, która charakteryzowała tych współpracowników, pierwszych uczniów, to była szczera miłość do nich. To nie byli ludzie, którzy szukali jakiegoś wyróżnienia wśród apostołów czy biskupów, ale mieli świadomość, kto to jest kapłan, kto to jest biskup, kto to jest apostoł. I dlatego kochali w tych ludziach Chrystusa, pomagali im jak Chrystusowi. Trzecia cecha, która charakteryzowała ludzi tamtych czasów, to była dojrzała odpowiedzialność za Kościół. Wiedziano, że Kościół to jest dzieło Jezusa. I ci ludzie, współpracownicy apostołów, angażowali się w sprawy Kościoła, bo w ten sposób angażowali się w dzieło Jezusa. I ostatnia cecha, która charakteryzowała tamtych ludzi, to była wielka aktywność na rzecz ewangelizacji. Czyli nie tylko dla siebie, dla swoich najbliższych, ale by przekazać to bogactwo Ewangelii innym ludziom. Apostołowie, apoty, biskupi i kapłani skupili wokół siebie chrześcijan, na których mogli zawsze liczyć. I to jest bardzo ważna cecha tych pierwszych ludzi. Oni wiedzieli, że ci ludzie ich nie zawiodą. Kiedy przyjeżdżali do pewnych miast, miejscowości, to ci współpracownicy apostołów, a później biskupów, organizowali spotkania, przygotowywali domy, gdzie mogli się ludzie spotkać, zapraszali tych ludzi. A więc to była taka bardzo wielka aktywność tych współpracowników, apostołów, biskupów i kapłanów. Co więcej, apostołowie zdawali sobie z tego sprawę, że ci ludzie ich nie zawiodą, a więc jak przyjeżdżali do danego miasta, wiedzieli, że będzie wiele rzeczy zorganizowanych. Oni przyjeżdżali głosić Słowo Boże, sprawować Eucharystię, ale przygotowanie wszystkiego należało właśnie do tych pomocników apostołów i później biskupów. Co więcej, to byli ludzie, którzy byli w stanie oddać życie za wiarę, za Ewangelię. I ci pomocnicy byli siłą Kościoła, nadzieją hierarchii. Trzeba powiedzieć, że dzięki temu przenikaniu się, takiej asymilacji, wzajemnemu zrozumieniu, a przede wszystkim wielki szacunek jednych do drugich sprawiało, że Kościół się rozwijał. I tu trzeba dodać, że z biegiem czasu, z biegiem historii, gdzieś to, co było przez pierwsze wieki zagubiono, albo może nie przywiązywano wielkiej wagi. Tak mi się wydaje. Aż doszło do tego, że hierarchia sama wzięła odpowiedzialność za Kościół. I z nią zaczęto utożsamiać Kościół. Świeccy zaś, zwolnieni od aktywności, od odpowiedzialności, od zaangażowania, uczyli się albo wchodzili w taką postawę pasywną. I taka postawa pasywna trwała przez wiele wieków. Można powiedzieć, w niektórych miejscach kilkanaście wieków nawet tak było. I dopiero pewne wydarzenia, które miały miejsce w XIX wieku, szczególnie pod koniec XIX wieku, sprawiły, że ponownie zaczęto kierować wzrok w stronę laikatu, świeckich chrześcijan. Jak to się stało? Niech opowie pani prezes Akcji Katolickiej, bowiem, żeby zrozumieć, co to jest ta Akcja Katolicka, właśnie trzeba wejść teraz w te pewne okoliczności, bowiem dzięki nim doskonale zrozumiemy, o co chodzi w Akcji Katolickiej, czym ona jest, a jednocześnie dlaczego jest tak bardzo potrzebna dzisiaj. Proszę pani prezes, może...
Tak, pani prezes, papież Pius XI Akcję Katolicką, poprzez Akcję Katolicką rozumiał tę rzeczywistość jako przedłużenie ramienia apostolatu hierarchicznego. Jako apostolską troskę świeckich, którzy współtowarzyszyli, którzy współpomagali również duchowieństwu. Jak współcześnie Akcja Katolicka pojmuje swoją misję?
Zanim szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Zanim odpowiem Ojcu tak dokładnie na to pytanie, spróbuję sięgnąć rzeczywiście do historii Akcji Katolickiej i do pontyfikatu już jeszcze wcześniejszych, przed Piusem XI, a mianowicie Pius IX, to jest połowa wieku XIX, zaleca organizowanie ruchu katolickiego. I wtedy to jest, pojawiają się jakby wyzwania nowych czasów. Mamy nowe prądy, mamy nowe ruchy społeczne. One dążą bardzo mocno do wyzwolenia się spod wpływów Kościoła. I tu właśnie Pius IX zauważa i jakby zaleca organizowanie się i kładzie jakby, ale Pius IX kładzie na świeckich zadania jakby i ten nacisk na zadania polityczne świeckich. To był taki pierwszy element, kiedy pokazuje, że jednak świeccy muszą wrócić, bo Kościół to jedni i drudzy. I teraz wchodzimy w ten kolejny pontyfikat Leona XIII. I to jest budzenie wielkiej odpowiedzialności za losy Kościoła. Czyli Leon XIII wyraźnie zobowiązywał laikat i uznał za konieczne, żeby laikat występował w obronie Kościoła, by ludzie bardzo przenikali swoją wiarą, swoim umiłowaniem Chrystusa wszystkie sfery życia. Zalecał wprost, że to mają być ludzie zdolni, którym drogi jest Kościół. I mamy tą piękną encyklikę Leona XIII, Rerum Novarum. To pierwsza encyklika poświęcona świeckim. Leon XIII uznał też za naczelne zadanie i kierunek dla całego ruchu społecznego to przede wszystkim wzrost pobożności i obyczajów. To było jego takie naczelne przesłanie, bo w tych czasach wiemy, że były walki klas, na ten czas składał się też wielki rozwój nauki, ale przede wszystkim ludzie zaczęli wierzyć w postęp, a gdzieś zatracili wiarę w Boga. I tu przychodzi kolejny pontyfikat Piusa X, który to na samym początku swojego pontyfikatu mówi: wszystko odnowić, wszystko w Chrystusie. Pius X, jako kolejny już papież, podejmuje próbę zrewidowania tych wszystkich klasycznych metod duszpasterskich. I on pragnie, aby to wszystko dopasować do wymogów czasów. Widział obok duchowieństwa oczywiście laikat i świeckich. I tutaj wszystkie zadania apostolskie, które określił, właśnie zaczyna określać mianem akcji katolickiej. I tu pojawia się po raz pierwszy akcja katolicka ze swojej nazwy. Właśnie Pius X w 1903 roku pierwszy raz używa tej nazwy. Po kolejnych kilku latach pojawia się encyklika, która określa kierunek i ruch apostolstwa świeckich, który nazwany jest właśnie akcją katolicką. A wszystko po to, by apostolstwo było na cześć i chwałę Chrystusa. Tu ma być czynny udział w działaniach na rzecz dobra całego Kościoła, społeczeństwa, a nie tylko na jednostki. Za Piusa X również zaczyna się takie powolne budowanie struktur. No i zaraz potem przychodzi wielki papież, dziś nazywany papieżem akcji katolickiej, to jest Pius XI. Czyli tu możemy powiedzieć, że kolejne pontyfikaty, które jeden po drugim przejmują i podkreślają wagę, jak wielkie zadanie mają ludzie świeccy, że Kościół to nie tylko hierarchia, że nie Kościół nie, to nie tylko biskupi i kapłani, ale Kościół to my wszyscy, tak? Również właśnie ci wszyscy święci, czy ci wszyscy świeccy, przepraszam, którzy bardzo umiłowali Kościół, a było w tym gronie, więc wielu świętych, więc tutaj ta moja drobne przejęzyczenie na pewno też w historii dziejów można zauważyć, że jest prawdą. I oto nadchodzi wielki papież Pius XI, tam po drodze jeszcze był Benedykt XV. On przejmował tą naukę swoich poprzedników, ale wielkiego dzieła w akcję katolicką nie zapisał się wielkim dziełem. Natomiast Pius XI jakby na początku wydaje taką encyklikę Pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusa. I w tej encyklice podejmuje się oceny świata. I dzisiaj, gdy przypominałam sobie tamte słowa i tamte wskazania, to bardzo mi pasowało do tego, co dziś się dzieje w naszym świecie. Ta ocena świata według Piusa XI to były bardzo takie nastroje wielkiej wrogości, walka klas, walka partii politycznych, wielka chciwość, rządza władzy, terror, przemoc. Można by było tego dużo bardzo wymieniać, ale przede wszystkim też Pius XI zauważył upadek obyczajów. I teraz wzywa wszystkich, kapłanów i świeckich, i mówi, że to jest ich obowiązek do tego, by działać, by wszystkie te działania stanowiły nie tyle obronę Kościoła, co ofensywę Kościoła, by wszyscy katolicy stali się apostołami, wzięli taki bardzo czynny udział w tych wszystkich świętych bojach, żeby przyczynili się do rozkwitu wiary, żeby zreformowali swoje obyczaje. I to te decyzje Piusa XI i te jego wskazania, no wiemy, przypadają na czas po I wojnie światowej. To wezwanie do zjednoczenia wszystkich stanów tutaj jasno pokazuje w apolitycznej akcji katolickiej. Więc mamy działać, mamy oddać się na służbę Chrystusowi, mamy działać wspólnie z kapłanami, czyli akcja katolicka, świeccy i kapłani. I tu już jasno to bardzo mocno wybrzmiewa. Pius XI to papież akcji katolickiej, tak jak powiedziałam na wstępie. Pius XI później może wybrzmi gdzieś to jeszcze w naszych dalszych rozmowach, jak wielkie znaczenie miał też dla akcji katolickiej w Polsce, ale też bardzo mocno podkreśla rangę, jaką nadaje temu ruchowi, tej grupie, temu stowarzyszeniu, temu urzędowi. Tak to trzeba mocno powiedzieć. Nadaje mu pieczęć, nadaje mu podpis, podpisuje statuty akcji katolickiej, czyli nie biskup, nie ktoś tam, nie jakiś kapłan, tylko papież. Czyli pokazane jest tutaj bardzo mocno, Stolica Apostolska pokazuje, jak wielkie nadzieje pokłada w akcji katolickiej, a jednocześnie jak wielkie daje nam narzędzie, jakie daje nam prawa, daje nam misję do spełnienia. I tą misję staramy się podjąć. W kolejnych encyklikach papież Pius XI, oczywiście encykliki, które ciągle opowiadają o akcji katolickiej, w encyklice Urbi Arcano Dei określa definicję, zadania dla akcji katolickiej, określa duchowość, mówi o obronie wiary i obyczajów, o budowaniu królestwa. To wszystko, co ma służyć nam do wychowania w życiu publicznym, pokazuje różne formy organizacyjne, ale wszystko ma być pod jednym kierunkiem. Właściwie wskazuje na takie wielkie dwa cele. Wychowanie i przygotowanie ludzi do apostolstwa. I tak bym to na razie zakończyła. Papież Pius XI to wielki papież, który wszystkie swoje encykliki, listy, swoje myśli i czyny kierował w tym miejscu, by uaktywnić laikat i pokazać jego potrzebę wielkiego związku z Kościołem hierarchicznym, bo tylko wtedy można mówić o akcji katolickiej.
Dziękujemy pani prezes za to przybliżenie i osadzenie akcji katolickiej w Kościele powszechnym. A jeszcze pytanie do pana Wiesława. Jest z nami pan Wiesław Smoleczyński, wiceprezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Panie Wiesławie, a jak akcja katolicka powstawała na ziemiach polskich?
Początki akcji katolickiej to okres II Rzeczypospolitej. Pamiętać trzeba, że to był bardzo taki trudny okres w dziejach naszego kraju, bo przez 123 lata Polski nie było na mapach Europy i świata. Nie było więc zorganizowanych struktur państwowych, ale Kościół istniał i Kościół swoje zadania realizował. Biskupi polscy, pomimo że Polska się odradzała, istniały bardzo prężnie działające różne struktury w państwie, zorganizowali świeckich w działalność Ligi Katolickiej i uważali, że działalność tej organizacji będzie wypełniać wszelkie specyficzne dla tej organizacji potrzeby. Ona będzie wystarczająca. Jednak w pewnym momencie Episkopat Polski podjął się trudu zorganizowania akcji katolickiej. Odpowiedź na to pytanie dlaczego znaleźć można w liście, który napisał kardynał Pietro Gaspari, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, do kardynała Augusta Hlonda, w którym zawarł sugestię, by Ligę Katolicką przekształcić w Akcję Katolicką, gdyż jest to pragnienie Piusa XI papieża. I kiedy Ojciec Święty otrzymał wiadomość o powołaniu Akcji Katolickiej, to sekretariat stanu w 1931 roku przesłał biskupom polskim podziękowanie. Napisano tam, że Ojciec Święty winszuje biskupom Polski, że biorąc udział w jego staraniach o akcję katolicką, ona bowiem jest konieczną i winna być w życie wprowadzana. W 1932 roku sam papież Pius XI napisał: nikomu obecnie nie jest tajnym, jak bardzo akcja katolicka leży nam na sercu. Nie przestajemy zalecać ją biskupom całego świata. Akcję katolicką bowiem uważamy za niezbędną. I to były te początki. Akcja katolicka w okresie II Rzeczypospolitej liczyła w Polsce około 750 tysięcy członków, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie było takiego bardzo z całego serca zaangażowania w jej rozwój hierarchii. I na przykład ksiądz kardynał Aleksander Kakowski, ordynariusz warszawski, kiedy powstawała akcja katolicka, wystosował do swoich proboszczów list, którym napisał między innymi takie słowa: powinieneś niezwłocznie poznać zasady akcji katolickiej, pokochać je i wprowadzić w życie, bo w parafii obok ciebie będą ludzie świeccy, jako prawdziwi apostołowie Chrystusa. Jakże te słowa, można by powiedzieć, są aktualne i dzisiaj. Chcę powiedzieć, że sam kiedyś zastanawiałem się, jak to jest z tą akcją katolicką, i niedawno odkryłem informację napisaną, że w parafii w II Rzeczypospolitej mój dziadek był też prężnym działaczem akcji katolickiej. Napisane jest to w książce o jego parafii. To ten zachwyt, jak czytałem tą działalnością, tym zaangażowaniem, którzy żyli ludzie wtedy, powodował, że ta akcja katolicka pamiętajmy, po rozbiorach, po trudnym okresie w Polsce, nabrała takiego rozmachu, takiego entuzjazmu i takiego zaangażowania, potrafiła skupić tak wielkie rzesze ludzi świeckich. Ale tu trzeba jasno podkreślić, odbywało się to w ścisłej współpracy z hierarchią, z proboszczami, biskupami.
Dziękujemy za to osadzenie na terenie Polski. I kolejny punkt, kolejny ważny punkt na naszej rozmowie, podczas naszej rozmowy, to jest rok 1949. Bo to właśnie w tym roku działalność Akcji Katolickiej na ziemiach polskich została przerwana przez arbitralną decyzję władz komunistycznych zakazującą wówczas funkcjonowania Akcji Katolickiej, ale w ogóle jakiejkolwiek organizacji katolickich w naszym kraju. I w jaki sposób odbywała się reaktywacja i przywrócenie należnego miejsca w życiu Kościoła Akcji Katolickiej w Polsce po 1989 roku?
Zanim nawiążę do tego, w jaki sposób była reaktywacja Akcji Katolickiej, to chciałabym tu jakby uzupełnić wcześniejsze zdanie tu może, które wspomniał Wiesław, a mianowicie, że kiedy powstawała Akcja Katolicka, to powstało przy Episkopacie Polski, powstała taka specjalna komisja składająca się z kardynałów do właśnie Akcji Katolickiej. To pokazuje, jak bardzo mocno Urząd Akcji Katolickiej był osadzony w Kościele. I teraz, kiedy dochodzimy do tego momentu, kiedy nadchodzi II wojna światowa, kiedy zmienia się, no czasy się zmieniają, ale przede wszystkim natykamy się na komunizm. I to jest wielkie zagrożenie w ogóle dla środowiska Kościoła. No, mówimy dzisiaj o akcji katolickiej, więc akcja katolicka był ten trudny dla nas katolików do przyjęcia dekret z sierpnia 1949 roku, gdzie to wydano, rząd polski ówczesny wydał dekret o likwidacji wszystkich, właściwie zmienił zasady istnienia stowarzyszeń katolickich w Polsce i dał nam krótki czas, dał tamtym ludziom krótki czas do tego, by zarejestrować się na nowo. Oczywiście te wszystkie rzeczy nie były do przyjęcia i w ten sposób dekret jakby narzucał od razu likwidację tych stowarzyszeń. W tamtym czasie zniknęła również akcja katolicka. Było wielu kapłanów bardzo oddanych, kardynałów również bardzo oddanych i takich, którzy mieli twarde kręgosłupy i bardzo bardziej umiłowali Boga niż władzę. Nie bali się i działali. Nie było już tej sprawozdawczości, nie było tej pracy u podstaw, ale była ciągle przekazywana wiara, były spotkania i takim jednym z ostatnich spotkań, bodajże w 1951 roku, było takie spotkanie kardynała Sapiehy w Krakowie właśnie z Młodzieżową Akcją Katolicką i to było jedno z ostatnich. Potem przyszły prześladowania kapłanów i ostatecznie zniknęła na długie lata, na dziesiątki lat akcja katolicka z mapy naszej ojczyzny. I teraz powstaje wiosna Kościoła, wracam do księdza, do ojca zapytania, o czasy już bliższe nam, a mianowicie lata, koniec lat 80. Zaczynają powstawać ruchy, różne wspólnoty. Kościół jakby zaczyna się odnajdywać. Ta wolność, która została nam dana, jest w taki sposób właśnie, ludzie są spragnieni, chcą być razem, chcą coś tworzyć, chcą oddać, chcą ożywić ten Kościół, chcą oddać swojego ducha na służbę Bogu. I zaczynają powstawać bardzo, bardzo prężnie wiele różnych ruchów i wspólnot przy kościołach, przy parafiach. I dochodzimy do roku 1993. To dla nas akcji katolickiej taki rok szczególny, dlatego że na stolicy Piotrowej jest kolejny papież, kolejny pontyfikat naszego ojca świętego Jana Pawła II. I Ojciec Święty, kiedy wysłuchał sprawozdania naszych biskupów, bardzo skrupulatnie to czynił i z wielkim taką wrażliwością wysłuchał tego wszystkiego i stwierdził, że to sprawozdanie jest niepełne, że lista stowarzyszeń i grup, które zostały mu przedstawione, są niepełne. Brakuje akcji katolickiej. I to słynne wezwanie o tym, że niezastąpionym środkiem formacji jest akcja katolicka i to jego upomnienie o to stowarzyszenie, które było kiedyś tak żywe, nam świeckim zapadło bardzo głęboko w serce i z biegiem czasu powstały kolejne tutaj komisje przy episkopacie, kolejni ludzie, kolejni kapłani, biskupi, arcybiskupi zaangażowali się w ten ruch, by powstała akcja katolicka w Polsce. Ale ja nie chciałabym tu sama zawłaszczyć sobie tematu. Może zadajmy sobie pytanie, dlaczego Jan Paweł II upomniał się o akcję katolicką? Może pójdźmy w ten kierunek.
Tak, podczas wizyty ad limina biskupów polskich w 1993 roku w Watykanie Ojciec Święty wypowiedział te słowa. Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckiej są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce działała tak żywo i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Słowa Ojca Świętego. Księże Prałacie, wróćmy do pytania. Pytania, które jednocześnie jest tematem naszych dzisiejszych rozmów Dzień Dokończony. Dlaczego Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką i to czynił nie tylko wówczas, czynił to przynajmniej jeszcze dwukrotnie?
Ojcze, Akcja Katolicka jest organizacją ludzi świeckich. Dlatego skoro są tutaj świeccy, to oni zabierali głos w dużej mierze i bardzo się cieszę z tego powodu, bo wiem, o to chodzi w Akcji Katolickiej, aby świeccy mówili odważnie o sprawach wiary. Żeby odpowiedzieć, ojcze, na to pytanie, dlaczego Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką, to trzeba tak trochę zrozumieć, o co w Akcji Katolickiej chodzi. Bowiem bardzo tu pięknie pani prezes i pan wiceprezes mówili tu o Akcji Katolickiej. I to jest coś pięknego, że przedstawili ją od strony takiej historycznej. Ale dla mnie jako kapłana, jednocześnie od ponad 20 lat asystenta diecezjalnego, Akcja Katolicka jest znana też i z praktyki, z wczytywania się, w rozeznawania gdzieś wewnętrznego głosu. O co tak naprawdę w Akcji Katolickiej chodzi? I tak naprawdę, ojcze, w Akcji Katolickiej chodzi o tworzenie tego ducha jedności między hierarchią a świeckimi, jaki był w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Tak naprawdę o to chodzi w Akcji Katolickiej, żeby kapłani i świeccy razem zasiadając do stołu, mówiąc o sprawach Kościoła i razem wyruszali w świat. Dlatego, kiedy pani prezes mówiła o tym, jak ta Akcja Katolicka powstawała, to trzeba tam zaznaczyć, że były dwie grupy ludzi. Jedni chcieli pod koniec XIX wieku więcej wiedzieć z tego, czym żyje Kościół. Bo przecież był taki okres, że świeccy nawet nie mogli brać Pisma Świętego do ręki. Nie wolno im było czytać. I oni zaczęli się domagać, że my chcemy Pismo Święte mieć w rękach, że my chcemy znać liturgię, że my chcemy znać dogmatykę, że my chcemy znać historię Kościoła. I to była jakby jedna grupa ludzi, a druga, która była i ochrzczona, wstępowała do organizacji antykościelnych, wychodziła na manifestacje antykościelne i papież Pius X modlił się, rozeznawał w Duchu Świętym, co to wszystko ma znaczyć? I rozeznał jedno, że nie da się uratować już Kościoła, jeśli nie zaangażujemy świeckich. I wtedy przyszła ta myśl o pierwotnym duchu panującym w Kościele, o tych pomocnikach apostołów, biskupów. I to jest Akcja Katolicka. A więc Akcja Katolicka jest tam, gdzie kapłan i świeccy zasiadają razem do stołu. Ale po co zasiadają razem? By kapłan karmił świeckich tą wiedzą, którą sam zdobywał jako ksiądz w seminarium, formował ich wiarę, eklezjologę, przekazywał im prawdy o Kościele, prawdy Boże. A po tym, aby ci ludzie go wspierali w pracy w parafii. O to chodzi w Akcji Katolickiej, by razem działali. A więc, jeśli nie ma kapłana na spotkaniach Akcji Katolickiej, to wtedy jest Zgromadzenie Katolików Świeckich. A Akcja Katolicka jest najbardziej katolicka. To znaczy, że kapłani i świeccy są razem. I o, chodzi o tego otworzenia ducha pierwotnego Kościoła. I teraz, kiedy mówimy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, który mówi do polskich biskupów, że trzeba, aby akcja katolicka powstała. Ale nim Ojciec Święty to powiedział, i to trzeba dobrze wejść, dlaczego wcześniej nikt nie mógł tego powiedzieć? Ponieważ jak nie było wolnych wyborów w Polsce 4 czerwca 1989 roku, było niemożliwe powstawanie organizacji według prawa, bo prawo jeszcze istniało komunistyczne. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo ktoś może powiedzieć tak, inne organizacje powstawały już, a czego akcja katolicka nie powstała? Bo akcja katolicka jako urząd w kościele nie mogła powstać, bo prawo jej nie uniemożliwiało. I wtedy to jest też bardzo ważne, że biskupi polscy po raz pierwszy w 1993 roku pojechali do Watykanu, kiedy już Polska była uważana za kraj wolny. I papież wtedy mógł dopiero się upomnieć, bo ktoś powie, a czemu się wcześniej nie upomniał? Przecież był od 1979 roku. 8 już był papieżem. Czemu się wcześniej nie upomniał? Nie mógł się upomnieć, bo prawo nie pozwalało na zaistnienie akcji katolickiej w Polsce. Ale gdy tylko prawo zaistniało, a biskupi przyjechali do Watykanu, papież od razu upomina się o akcję katolicką. I tu jest właśnie znamienne, co niestety nie wszyscy rozumieją. Papież upomina się z nazwy o akcję katolicką. Mówi, wybiła godzina laikatu. Wcześniej powiedział naprawdę przepiękne słowo. Świat, w jakim żyjemy, znalazł się w jakimś wielkim wirażu historii. Zmienia się oblicze Polski, Europy, świata, ale wezwanie Chrystusowe jest ciągle aktualne. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Spełnienie tego zadania, jakie powierzył Chrystus Kościołowi, nie jest możliwe bez czynnego zaangażowania świeckich. W Kościele wybiła godzina laikatu. I w polskim Kościele ludzie dali przepiękne świadectwo przywiązania do Kościoła. I wtedy dopiero papież mówił o akcji katolickiej z nazwy. I teraz to jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Dlaczego się o akcję katolicką upomniał? I tu jest wiele punktów. Być może, że jeszcze później to brzmi w dalszej części naszej rozmowy. Ale po pierwsze dlatego, że w świetle dokumentów Kościoła akcja katolicka jako jedyne ze wszystkich organizacji kościelnych jest urzędem. W strukturze parafii jest urząd proboszcza, jest wikariat, wikariusz, który wspomaga, ale też jest urząd ludzi świeckich. I ci świeccy są urzędem działającym społecznie. Już nie ma tu jedynej osoby, ale jest grupa ludzi, która działa razem. I o ten urząd w parafii, urząd w diecezji, urząd w kościele upomina się papież w Polsce. I to jest ważne. A co jest istotą tego urzędu? Że ten urząd jest powołany do pracy ewangelizacyjnej, do obrony Kościoła i do współpracy z kapłanami, do pomocy kapłanom. I nie tylko w sensie pracy. W akcji katolickiej o wiele ważniejsze, i to jest właśnie druga bardzo istotna rzecz, że akcja katolicka jako jedyna organizacja skupia naprawdę katolicki laikat. Co to znaczy? Że laikat zjednoczony z hierarchią. Nie ma akcji katolickiej bez kapłanów. I to jest też ważne, że trzeba tak formować, żeby był to laikat, który chce wspomagać kapłanów. Ojciec Święty przez to chce skierować wzrok biskupów i kapłanów na świeckich pracowników. Ale nie w organizacjach Caritas czy w innych, przecież wtedy powstał i Klub Inteligencji Katolickiej i było duszpasterstwo robotników i były inne oazy, tylko chce skierować na pracowników świeckich, które są potrzebni biskupom i kapłanom. Dlaczego jeszcze Ojciec Święty się upomina? Ponieważ jest to organizacja w Kościele, która formuje ludzi do pracy w jedności z hierarchią. Nie ma takich drugiej organizacji w Kościele, żeby formacja zmierzała do współpracy z hierarchią. Co więcej, Ojciec Święty już wtedy 1993 dostrzegł pewne zagrożenia dla Kościoła i dla hierarchii. Tak mi się wydaje, to gdzieś tam głęboko w duszy czytam, to jego proroctwo. Wtedy myśmy wszyscy uważali, że skończyły się czasy komunizmu, komunizm jest bankrutem, że się skończyły problemy z Kościołem i z prześladowaniem duchowieństwa. Ojciec Święty Jan Paweł II był wielkim realistą. Wiedział, że walka z Kościołem i walka z hierarchią nigdy się nie skończy. I dlatego wskazał na organizację, która będzie najbardziej pomocna dla Kościoła i dla hierarchii. I wydaje mi się, że Ojciec Święty też wskazał na organizację, bo już wcześniej zaznaczał, że ludzie żyją tak, jakby Boga nie było, jak Bóg był im niepotrzebny, że gdzieś zaczyna gubić się rodzina. I Akcja Katolicka to jest taka organizacja, że my coś otrzymujemy po to, by innym dać. Do Akcji Katolickiej nie wstępuje się dlatego, że ja chcę być święty tylko, ale ja chcę być święty przez udział w ewangelizacji, w apostolstwie, w odpowiedzialności za zbawienie drugiego człowieka, więc jestem nastawiony na drugich, tak jak kapłani. I to jest istotą. Upomniał się o organizację, która jest wielka pomocą dla Kościoła. I jeszcze jedno. Ojciec Święty, kiedy upomniał się o Akcję Katolicką, powiedział tak, wydała wiele wspaniałych owoców. Wiele jest tych wspaniałych owoców. Ale jednym z bardzo ważnym charyzmatu w Akcji Katolickiej jest patriotyzm ojczyzny. Na to też trzeba zwrócić uwagę, że Ojciec Święty już wskazał, że w Akcji Katolickiej trzeba wychowywać w duchu patriotycznym. Nie dla naszego narodu, ale dla naszej ojczyzny. I ten Kościół w Polsce i zarówno ojczyzna, to jest coś jedno. I dlatego będziemy jeszcze pewnie powracać do tego tematu, ale wydaje mi się, że to są te główne punkty, które sprawiają, dlaczego Ojciec Święty upomniał się o organizację
Akcji Katolickiej w Kościele. Dziękujemy, księże Polacie, za te słowa, za też ukazanie nam sedna, kiedy chcemy Boga, jest również hymnem Akcji Katolickiej w Polsce, tak?
Tak jest. Hymn Akcji Katolickiej przedwojennej jest również hymnem dzisiaj Akcji Katolickiej.
Wobec tego niech wybrzmi na antenie Radia Maria hymn My chcemy Boga. 23 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maria podejmujemy temat, dlaczego Jan Paweł II upomniał się o akcję katolicką. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Barbara Zdańska.
Teraz zawsze. Prosimy.
Dziękuję za temat tak bardzo ważny i moje pytanie. I jakie są praktyki duchowe w akcji katolickiej? Czy jest jakieś zobowiązania, na przykład Eucharystia codzienna, czy tam powiedzmy, czy jaka adoracja, czy różaniec? Jak to wygląda właśnie ze strony duchowej? No organizacyjnie już wiem, tak, ale duchowo jak to się rozwija? Chciałam się dowiedzieć.
Bardzo dobre pytanie, Pani Barbara. Dziękujemy za nie.
Dziękuję za mnie.
Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo za bardzo dobre pytanie, ponieważ wszystkiego nie byliśmy w stanie powiedzieć, bo to są teraz rozmowy niedokończone i mamy nadzieję, że dzięki tej audycji wielu świeckich zapragnie być w akcji katolickiej. Bardzo ważne, żeby być w akcji katolickiej, to trzeba odkrywać swoje powołanie. Tak, powołanie to nie jest tylko do kapłaństwa, do życia zakonnego, ale powołanie do w akcji katolickiej to jest pragnienie świętości. To, co otrzymuje, mi nie wystarcza. Chcę być naprawdę święty. To jest jakby pierwsza cecha charakterystyczna członków akcji katolickiej. Druga cecha to jest, chcę coś więcej zrobić dla Kościoła. I w świetle tego tu nie ma nic pod grzechem w akcji katolickiej. Ale jeśli się wstępuje do akcji katolickiej, to automatycznie trzeba prowadzić życie autentycznie chrześcijańskie, w tym znaczeniu, że modlitwa, życie sakramentalne. I tutaj bardzo ważną cechą członka akcji katolickiej jest udział w permanentnej formacji. Na to chciałbym zwrócić uwagę, bardzo ważne, bo to jest bardzo ważny element dla wszystkich, którzy są w akcji katolickiej. Powiem dlaczego. Gdy Ojciec Święty przyjechał w 1997 roku do Polski i już były pierwsze struktury akcji katolickiej w naszej ojczyźnie i Ojciec Święty w Krośnie 10 czerwca nawiązał do tych struktur akcji katolickiej i wtedy powiedział tak, jakże Panu Bogu dziękuję za to, że znaleźli się w Polsce ludzie, którzy chcą uczestniczyć w permanentnej formacji. Zobaczmy, wejdźmy w to słowo, że w Polsce znaleźli się ludzie, którzy chcą uczestniczyć w permanentnej formacji. Dlatego akcja katolicka ma co miesiąc spotkania w parafii, gdzie w obecności kapłana pogłębia swoją wiarę i to jest ten obowiązek, tak. A później z tego pogłębiania wiary rodzi się to życie wewnętrzne, że ja chcę się częściej wyspowiadać, bowiem cóż to był za członek akcji katolickiej, który by się dwa razy do roku spowiadał, czy sprowadził swoje życie do tylko niedzielnej mszy świętej. To już musi być coś więcej. I dlatego wszyscy, którzy... To nie jest nic pod grzechem, ale ja muszę zadbać o życie wewnętrzne. I na formacji poznaje właśnie, w jaki sposób angażować się w sprawy Kościoła, w sprawy swojej parafii. Ja chcę coś więcej zrobić. Dlatego akcja katolicka podejmuje różne działania. I to jest duchowość przez akcyjność. Daje po to, by więcej otrzymać. Może proszę bardzo teraz Państwo dopowiecie jeszcze.
Żeby działać w akcji katolickiej, to trzeba być człowiekiem kochającym Kościół. ale żeby pokochać Kościół, to trzeba poznać, czym ten Kościół jest. Więc trzeba studiować Pismo Święte, rozważać je, permanentnie się formować. W formacji Akcji Katolickiej pomagają zdecydowanie materiały formacyjne, które przygotowuje na każdy rok pracy Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Tutaj chcemy podziękować księżom, asystentom, którzy się bardzo zaangażowali w to dzieło, z księdzem profesorem Tadeuszem Borutką na czele. To są takie materiały, które są pomocne w takiej codziennej formacji członków Akcji Katolickiej. Apostołować w Akcji Katolickiej to tam, gdzie jestem, gdzie żyję, gdzie pracuję. Żyję tak, że swoim życiem daję świadectwo, że jestem prawdziwie człowiekiem wierzącym. Akcja Katolicka to urząd w Kościele, w którym prezesem zostaje się z nominacji księdza biskupa diecezjalnego. To nie ma przypadków. To proboszcz wskazuje jako ten, który najbardziej potrafi rozeznać w swojej parafii swoich wiernych tego, kto powinien być prezesem. Bez tej asygnaty księdza proboszcza ksiądz biskup nie mianuje nikogo prezesem. Chcę powiedzieć, że bez permanentnej formacji, bez, tak jak powiedział ksiądz prałat przed chwilą, bez codziennego angażowania się w takie prawdziwie życie duchowe, to jeśli chciałbym pracować w Akcji Katolickiej, nic nie zdziałam. Bo Akcja Katolicka to widzieć, oceniać i działać. Ale żeby widzieć, nie wystarczy patrzeć. Można patrzeć i nie widzieć. Można błędnie ocenić. Można podejmować działania, które nic dobrego nie przynoszą. A jeśli będę uformowanym człowiekiem, żyjącym w praktyce wiarą, to będę patrzył właściwie, oceniał rzeczywistość i podejmował działania.
Ja myślę, że tu warto jeszcze dopowiedzieć, odpowiadając pani na pani z Gdańska, tak? Dobrze pamiętam, na to pytanie, to Akcja Katolicka przez wiele lat swojej działalności, a mija od rodzenia minęło 20 lat, układała ciągle kolejne zarządy, które kierowały Akcją Katolicką w całej Polsce. Tutaj wielkie zasługi trzeba oddać pani prezes Halinie Szydełko, która przez 4 kolejne kadencje z przerwą na jedną kadencję dla pana prezesa Jana Stefanka z Poznania. Pani prezes Halina, pochodząca z Rzeszowa, no wypracowała te metody właśnie formacyjne. Za jej czasów powstały książki formacyjne. Dlatego tutaj tych zasług jest naprawdę wiele, ale też wskazywała programy i kierunki. W każdym roku Akcja Katolicka dostawała kierunki. I odpowiadając pani na przykładzie tego roku, który mamy, program Akcji Katolickiej zawsze zbiega się z programem duszpasterskim Kościoła. Czyli Akcja Katolicka ożywia program duszpasterski Kościoła. Podejmuje takie inicjatywy i działania na każdym szczeblu swojej działalności, by ten program duszpasterski wprowadzić w życie. Ale też do tego właśnie takie kierunki, które wskazują jasno, jak ten rok przeżyć.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna, zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Z Sanoka kłania się, szczęść Boże, Jerzy Heinold. Ja jako doktorant socjologii KUL zauważam bardzo jedną prawidłowość, mianowicie komuniści chcieli rozbić prymasa od duchowieństwa, duchowieństwo od ludu Bożego i w ten sposób zniszczyć Kościół w Polsce. To była ich zasada działania. Akcja Katolicka właśnie pięknie działa, bo buduje jedność ludu Bożego z kapłanami i kapłanów z Episkopatem Polski, z biskupami. I tym sposobem Kościół będzie mocny, będzie trwał w naszej ojczyźnie, a ponieważ idzie pod barwami Najświętszej Maryi Panny, na pewno przetrwa trudne burze, które idą przez świat, idą przez Europę, a jednak Polska wytrwa, bo jest Chrystusowa, bo jest Maryjna. To jeden temat i drugi, który koniecznie muszę poruszyć, to wielkie wyrazy szacunku i wielkie wyrazy wdzięczności dla księdza prałata Józefa Niżnika ze Strachociny, że jest wspaniałym duszpasterzem. Sam słucham jego homilii z zapartym tchem, głosi misję, głosi rekolekcje. Jest dzisiaj możliwość publicznie podziękować za to, że swoim człowieczeństwem i swoim kapłaństwem oraz następnie słowami, które wygłasza, ale przede wszystkim postawą swoją, głosi Jezusa Chrystusa i za to mu jestem wdzięczny, bo mój katolicyzm również, księże prałacie, budujesz, za co dziękuję ci z całego serca.
Dziękujemy, panie Jerzy, również za te słowa.
Mógł zapłać Jerzy, akurat tego pana bardzo dobrze znam. Rozmawiam z nim, ma dobrą rodzinę, pięknie ją wychowuje, przeżywa trochę dramat, bo rok temu zmarł mu 21-letni syn. Dlatego trzeba Jerzego umacniać wraz z żoną Małgosią. I pozdrawiam przy okazji Jurka, ale także i całe Podkarpacie, z którego jestem, a szczególnie pozdrawiam archidiecezję przemyską i wszystkich członków akcji katolickiej archidiecezji przemyskiej. Dziękuję.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Gliwic, Teresa. Ja chciałam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ojciec święty Jan Paweł II chciał, żeby była akcja katolicka w Polsce. Żyliśmy w takich trudnych czasach komunizmu i prześladowania Kościoła, że to było ciężko wytrzymać. Nawet ojciec święty sam, jeszcze Karol Wojtyła, przeżywał różne historie, a akcja katolicka ma osobowość prawną. I tutaj można bronić Kościoła i wszystkich jego potrzeb, i księży, i biskupów. I ostatnio żeśmy bronili telewizję Trwam, żeby była na multipleksie. Także oprócz tego, że jest formacja, to musi być akcja i włączamy się w różne akcje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich członków akcji katolickiej diecezji gliwickiej z księżmi biskupami i wszystkiego dobrego życzę całej akcji katolickiej w Polsce, bo pani Halina Szydełko jest teraz posłem, także też w dobrej sprawie walczy i musimy po prostu, żeby Pan Jezus zwyciężał w każdym sercu i w Polsce, żeby się zmieniły ustawy, żeby po prostu Pan Jezus był Panem i Królem. Z Bogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pani Tereso, pozdrawiamy również serdecznie.
Dziękujemy bardzo za ten telefon, za to, co usłyszeliśmy. To znaczy, że w Polsce są ludzie, którzy interesują się akcją katolicką, którym idea akcji katolickiej jest bliska. Dziękujemy za to, co usłyszeliśmy, no bo to nas też pokrzepia do działań.
I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki kowalen.
Krzysztof z Małopolski, jestem prezesem POAK-u. Więc w odpowiedzi na pytanie pani z Gdańska chciałbym jej zasugerowanie zapoznanie się z modlitwą codzienną akcji katolickiej, gdzie jest odpowiedź co, jak, jacy mają być członkowie akcji katolickiej. Właściwie to wszystko można by było tam znaleźć. Czym się powinien zająć członek, jaki powinien być? I gdzie się formować, w jaki sposób. Oczywiście, jeżeli jest to możliwe, to najlepiej jest codzienna Eucharystia, ale i działalność, bo akcja katolicka wywodzi się z takiej formacji opera z Włoch, gdzie tam pierwsza właśnie powstała ta forma. tam, gdzie Kościół jak gdyby bezpośrednio hierarchicznie wchodził, tam powinna uzupełniać akcja katolicka. Tak? I tak mi się wydaje, że powinniśmy tą lukę uzupełniać, gdzie tutaj. Więc mamy szerokie pole do działania, a formacja, tak jak powiedziałem, duchowa też jest zgodna z tym, co idźcie i głoście. Więc idźmy i głośmy Jezusa, Maryję i bądźmy coraz bardziej szczęśliwymi, radosnymi ludźmi. I u nas się bardzo fajnie dużo dzieje dzięki naszemu proboszczowi i wspaniałych ludzi, którzy z nami współpracują. A tak dla przykładu teraz w Rzeszowie w sobotę o 19:30 u Karoliny Kuski będzie wspaniały pokaz Misterium Tajemnicy według Tajemnicy Eucharystii według Kateryny Rivas, gdzie też troszkę akcja katolicka ma swojego udziału. Także zapraszamy. Tak myślę, że mogę na to zaproszenie pozwolić. Bóg zapłać za rozmowę
z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem, Panie Krzysztofie.
Bardzo chciałam podziękować Panu Krzysztofowi za ten głos i za przykład dobrej działalności akcji katolickiej. Właśnie tak, w jedności z kapłanami można wiele dokonać i wiele dzieł podejmować. Bardzo dziękuję za to, za ten cenny głos.
Dziękujemy bardzo za przypomnienie tego, że istnieje i praktykowana jest ta codzienna modlitwa członków akcji katolickiej, którą zredagował pierwszy asystent kościelny, ksiądz biskup Piotr Jarecki, którego serdecznie pozdrawiamy. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy też panią prezes archidiecezji krakowskiej wraz z zarządem diecezjalnym, która tak prężnie prowadzi dzieło akcji katolickiej. No, to dla nas pokrzepiające, że są w Polsce ludzie, którzy żyją ideą akcji katolickiej dobrze rozumianą.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Krystyna z Bydgoszczy. Ja chciałam w nawiązaniu do wysłuchanego hymnu katolickiego, akcji katolickiej, z tym, że ja mam tutaj u siebie po moim wujku z roku 1937 hymn akcji katolickiej. I chciałam się zapytać właśnie, czy ksiądz prałat zna ten hymn i czy on jest znany po prostu. To jest wydany, to są tak, słowa księdza Tadeusza Karyłowskiego i muzyka Feliksa Nowowiejskiego. Bo mój wujek się udzielał, był w akcji katolickiej, ale teraz to już świętej pamięci, bo miał... był wiekowy, a to jest taka rodzinna pamiątka po prostu. Zatrzymałam ją. Dziękuję.
Dziękujemy również serdecznie pani Krystyno i oddajemy głos naszym gościom.
Pozdrawiamy Bydgoszcz i bardzo się cieszymy, że są ludzie, którzy nas słuchają, interesują się. Generalnie rzecz biorąc, to śpiewamy My chcemy Boga. Ale też z okazji Kongresu Akcji Katolickiej to mieliśmy też hymn ułożony i myślę, że ksiądz biskup Mariusz Leszczyński, który był naszym asystentem, to też wynalazł hymn Akcji Katolickiej przedwojennej. Czyli, że generalnie śpiewamy My chcemy Boga, ale te inne hymny też są przyjmowane i w niektórych parafialnych oddziałach są śpiewane i bardzo pani za to dziękujemy, że pani nam na to zwróciła uwagę.
Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy też księdza biskupa Mariusza, asystenta kościelnego akcji katolickiej, który, tak my wiemy, interesuje się bardzo historią Kościoła, w szczególności historią akcji katolickiej. I to on nam przypomniał, że pomimo, że na pierwszym kongresie napisany był na okazję tego kongresu nowy hymn, to wróciliśmy jednak do tego, który był przed wojną.
Zapraszamy do rozmowy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie, Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce. Pozdrawiam wszystkich uczestników audycji. Pierwszy raz udało mi się w życiu dodzwonić do Radio Maryja i to jest też taki szczególny znak, że dodzwaniam się w momencie, kiedy moja akcja katolicka ma audycję. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, że wdzięczny jestem za to, że właśnie w mediach jesteśmy. To jest raz, dwa, że słyszymy o tym, jak dzwonią, prawda, ludzie do rozgłośni i mówią o potrzebie bycia w akcji katolickiej, o ich zaangażowaniu. I chciałem podziękować za to, że tyle razy tutaj Urszuli i księdzu Józefowi, Wiesławowi, że tyle razy właśnie podkreślacie tą istotę rzeczy, że akcja katolicka ma to być jedność z pasterzami, że to jest miłość Kościoła, to jest naprawdę piękne i wspaniałe. Nie zabieram więcej czasu, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i Bogu niech będą dzięki, że się dodzwoniłem pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam.
Pozdrawiam również, panie Arturze, dziękujemy za zabrany głos.
Arturze, bardzo dziękuję, że jesteś i czuwasz. Może przy tej okazji warto wspomnieć, jak wyglądają struktury akcji katolickiej. A mianowicie ojczyzną akcji katolickiej i tego sformułowania użył pierwszy asystent kościelny z ramienia Episkopatu Polski, biskup Piotr Jarecki, że ojczyzną akcji katolickiej jest parafia. I na tym najniższym szczeblu mamy parafialne oddziały akcji katolickiej. Wszystkie parafialne oddziały w ramach diecezji czy archidiecezji tworzą diecezjalne instytuty akcji katolickiej. Te z kolei wchodzą w struktury ogólnokrajowe i na poziomie krajowym mamy Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Aktualnie w Polsce akcja katolicka istnieje prawie w każdej diecezji. Jej kondycja jest różna w różnych diecezjach. Mamy około 2000 oddziałów parafialnych. Członkowie akcji katolickiej tworzą wspólnotę blisko 20-tysięczną, więc jest nas, z jednej strony cieszymy się, że w obliczu wielości wspólnot i stowarzyszeń, że jest nas jeszcze ciągle duża grupa, która tworzy chyba największą organizację taką uporządkowaną w kraju. Natomiast jest to zdecydowanie za mało, patrząc na to, ile mamy w Polsce parafii.
Warto jeszcze dodać, że do tego, co powiedziała pani prezes, że w każdym parafialnym oddziale akcji katolickiej asystentem kościelnym z urzędu znowu jest ksiądz proboszcz. Natomiast w diecezji ksiądz biskup ordynariusz wyznacza i zawsze są powołani tam, gdzie istnieje akcja katolicka, diecezjalny duszpasterz odpowiedzialny za formację w wymiarze diecezjalnym. No i w wymiarze ogólnopolskim jest też krajowy asystent akcji katolickiej. Obecnie jest to ksiądz biskup z Płocka, ksiądz biskup
Mirosław
Milewski, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy.
I zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Przemyśla głosi. Bardzo pozdrawiam wszystkich zebranych. Chciałbym dołożyć moje pewne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o charakter akcji katolickiej do 1939 roku na terenie Przemyśla. To ksiądz Jan Balicki jako profesor w seminarium głosił, że zadaniem akcji katolickiej oprócz modlitwy należy wśród wiernych kształtować i formować elity intelektualne, których zadaniem by było organizowanie miejsc pracy, których zadaniem by było pomóc bliźniemu. Chciałem powiedzieć, że na terenie Przemyśla również też w tym czasie było dużo odezw, jeżeli chodzi o akcję katolicką. Dotyczyły one ułożenie pracy w parafii na określony okres czasu. Następnie nie należy zaczynać wielu różnych spraw, ponieważ to wprowadza chaos. Wystrzegać się powierzchowności i działanie z liczeniem się na efekt zewnętrzny. Następnie nie zaczynać od rzeczy wielkich, trudnych, kosztownych, bo to często prowadzi do złych wyników. I następnie pamiętać, że akcja katolicka nie jest akcją religijną, jest również oprócz służenia Bogu, służeniu człowieka. Jak to nam bardzo zależy teraz po prostu, jeżeli chodzi o organizację miejsc pracy przez wiernych. I wydaje mi się, że z mojego spostrzeżenia wśród wiernych jest mało autorów patentów, wśród wiernych mało jest autorów nowych technologii. To wszystko, co chciałbym po prostu w tej dyskusji powiedzieć, że oprócz modlitwa stare przysłowie ora et labora. Szczęść Boże, pozdrawiam Was i życzę jak największych sukcesów w akcji katolickiej.
Dziękujemy Panie Piotrze za również łączenie się w dzisiejszą dyskusję.
No, dziękuję bardzo. To mój teren, moja archidiecezja. Dziękuję za głos Przemyśla i cieszę się bardzo, że ktoś przywołał błogosławionego Jana Wojciecha Balickiego, człowieka wielkiej pokory, wielkiej świętości. I rzeczywiście w akcji katolickiej chodzi o te dwie sprawy. Jedna to jest ta duchowość, a druga to jest akcja. Z tego tyle, że przez akcję my się mamy formować. I tutaj trzeba podziękować, bo wiem, tu było powiedziane, że mamy około 2000 oddziałów w Polsce, ale w naszej archidiecezji mamy 301 oddziałów. W 301 parafiach jest akcja katolicka i muszę być tu bardzo taki wdzięczny wszystkim ludziom, kapłanom przede wszystkim, za to zaangażowanie w naszą akcję katolicką przemyską, nie? I rzeczywiście podejmujemy wiele inicjatyw, dużą wagę przykładamy do formacji, choć podejmujemy także i takie działania na zewnątrz. W tym roku nasza akcja katolicka przemyska buduje kościół w Ekwadorze, ponieważ jest to rok Idźcie i głoście. I stąd też zdecydowali się członkowie akcji katolickiej w naszej archidiecezji, że będziemy wspomagać tamtym, którym jest trudno wybudować kościół. To jest akcja. Czyli te akcje się podejmują, o których Pan mówił przed chwilą, tylko nie o wszystkich głośno się mówi. I każda archidiecezja, czy diecezja, by mogła powiedzieć, podejmuje wiele akcji. Ale zmierzam do czego? Że istotą akcji katolickiej to jest katolickie myślenie. To jest katolickie działanie. To jest nowy człowiek. Bowiem, jeśli byśmy wzięli się za szybko, za pracę i chcieli zmieniać Kościół, to wiemy, ile dzisiaj jest takich ludzi, którzy chcą zmieniać Kościół. Ale to trzeba zmieniać w Duchu Bożym, w Duchu Ewangelii, w Duchu nauki Kościoła. I stąd też to jest formacja ludzi świeckich, dlatego żeby ci mogli poznawać i wiedzę mieli z zakresu Pisma Świętego, o której pan prezes Wiesław mówił, że trzeba brać Pismo Święte do ręki. I tutaj pani prezes wskazała życie sakramentalne. Tak, to jest istota, bowiem nam ciągle brakuje jednego. Nam się wydaje, że od nas wszystko zależy, a my mamy być tylko narzędziem w ręku Pana Boga. A więc pierw jest duchowość, bo z prawdziwej duchowości zrodzi się też i aktywność. I wydaje mi się, jak się zbliżymy do Boga, to człowiek zjednoczony z Bogiem stanie się narzędziem łaski. I to jest ważne, żeby do wszystkich dotarło, że jako akcja, bo mamy akcja katolicka, ale zrobić pierw akcję koło siebie, później swoich najbliższych, w zakładach pracy, w swoich parafiach, w swoim otoczeniu, a więc pierw zaczynać zawsze od siebie. I tego życzę wszystkim. I tutaj, jeżeli był wspomniany, błogosławiony Jan Wojciech Balicki, to on zrobił akcję prawdziwą koło siebie, bo był święty. I to jest piękna akcja, żebyśmy taką akcję ubili, a później już reszta pójdzie dalej.
I o taką akcję nam chodzi.
Jeśli mogę dodać, to jesteśmy na początku drogi Wielkiego Postu. Dlatego też przypominamy, przywołujemy ten fakt, że Jezus szedł też na osobność, też myślał, też potrzebował chwilę czasu modlitwy i refleksji. I my też, jako ludzie Akcji Katolickiej, pragniemy przygotować mu drogę. Dlatego też podejmujemy rekolekcje, rekolekcje dla zarządów diecezjalnych, dla tych, którzy mają kierować i skupiać, kierować pracą i skupiać kolejnych ludzi znajdywać dla Chrystusa. Bo misją Akcji Katolickiej jest misja apostolska, więc nie możemy zatrzymać się na sobie, tylko musimy iść i głosić Chrystusa. Więc żeby dobrze się przygotować, żeby przygotować mu drogę, prowadzimy aktualnie w 4 miejscach w Polsce rekolekcje dla zarządów diecezjalnych, by być jednością.
Żeby też przygotować diecezjalne instytuty Akcji Katolickiej do tego, do świadomego organizowania dobrze rozumianej pracy apostolskiej. Ale w każdej diecezji też są podejmowane takie inicjatywy w okresie Wielkiego Postu. Na przykład w naszej toruńskiej diecezji są organizowane dni skupienia regionalne, w których przyjeżdżają parafialni prezesi razem z członkami Akcji Katolickiej i rozważają, przygotowują się do przeżycia duchowego dobrze rozumianego świąt Wielkiej Nocy.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Leśniak, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej. Chciałem pozdrowić wszystkich w studio i cieszę się, że udało mi się dodzwonić. I tutaj chciałem się podzielić, że Diecezja Siedlecka jutro rozpoczyna rekolekcje wielkowosne. Mamy zgłoszone około 80 osób w Kodniu Sapieszańskim. Będziemy właśnie formować się jako członkowie, ale i też modlić się za Akcję Katolicką Diecezji i Akcję Katolicką w Polsce Rozwój. I ja chciałbym się tutaj podzielić tym, że ja osobiście jestem w akcji ponad 20 lat, a wcześniej byłem członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. I tutaj na antenie chciałbym jakby zaapelować do moich druhów, kolegów, tych, którzy działali wcześniej w akcji w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, żeby angażowali się w pracę w Akcji Katolickiej, żeby taką było naturalnym przejściem po zakończeniu działalności w Katolickiej Stowarzyszeniu Młodzieży i kończy się ten wiek młodzieżowy. Inicjatywę w Akcji Katolickiej dalej, realizowanie tego budowania Królestwa Chrystusowego. I przy okazji też chciałbym podziękować pierwszemu generalnemu asystentowi Katolickiej Stowarzyszenia Młodzieży, księdzu prałatowi Antoniemu Sołtysikowi z Krakowa, który nas słucha, bo on jest słuchaczem Radia Maria, za to, że jako pierwszy pomógł reaktywować Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Krakowie i później w Polsce. To dzieło, który był asystentem Niegowici, jako pierwszym Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, tej Akcji Katolickiej Młodzieżowej. I tu właśnie jeszcze raz proszę, żeby wszyscy ci, którzy mają możliwości i są przygotowani wcześniej, żeby właśnie angażować się w dzieło Akcji Katolickiej w swoich diecezjach i żebyśmy mogli razem budować. I cieszę się, że ta audycja jest, bo jest ona ważna dla Akcji Katolickiej i dla nas wszystkich. I jeszcze raz właśnie pozdrawiam księdza w studio, panią prezes, wszystkich, którzy obecnych, no i wszystkich członków, którzy nas słuchają, że to dzisiaj jest takie święto Akcji Katolickiej, możemy się łączyć poprzez właśnie dzięki Radio Maria razem. Także jeszcze raz ślicznie dziękuję, no i zachęcam wszystkich młodych seniorów Katolickiej Stowarzyszenia Młodzieży do zaangażowania w Akcję Katolicką. Szczęść Boże.
Mógł zapaść serdecznie.
Bardzo dziękujemy panu prezesowi Januszowi za to takie piękne spostrzeżenie i świadectwo. Niemniej jednak zapraszamy zarząd diecezji siedleckiej, do Buzka Zdroju, na rekolekcje i pochylenie się nad tematem, który sobie zadaliśmy na tę turę rekolekcji pierwszych tego typu dla zarządów akcji katolickiej, a mówimy tam o akcji i dla akcji. Dlatego też serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy jeszcze się nie dali zapisać, by dali się zapisać tak, jak Jezus dał się zapisać. Idźmy Jego śladem.
Chcemy też bardzo podziękować za to przypomnienie i zaproszenie do apostolstwa w akcji katolickiej dla tych, którzy działali w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, co mówił przed chwilą kolega prezes Siedlec. Także też przyłączamy się do tego zaproszenia.
Podejmujemy taką inicjatywę odnalezienia wszystkich ludzi, młodych ludzi, którzy należeli do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a przeszli już przez ten naturalny czas wzrastania w pierwszych latach małżeństwa i teraz by nie zagubili Chrystusa, by na nowo przypomnieli sobie, że oni są apostołami, by swoją drogę dalej realizowali już w dorosłej akcji katolickiej, czyli właśnie, żeby to kolejne ich, ten kolejny ich stopień, by właśnie trafili do struktur akcji katolickiej, bo zostali posłani, by o tym nie zapomnieli.
22:59, taki mamy czas na zegarach w Polsce. Dlaczego Jan Paweł II upomniał się o akcję katolicką? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są ksiądz prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, diecezjalny asystent kościelnej akcji katolickiej archidiecezji przemyskiej, pani Urszula Furtak, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz pan Wiesław Smarczyński, wiceprezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Błękitne rozwinijmy sztandary. To kolejny utwór, który jest ważny dla akcji katolickiej. Niech on również wybrzmi na antenie Radia Maryja w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Błękitne rozwinmy sztandary w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. 3 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, dlaczego Jan Paweł II upomniał się o akcję katolicką. Na ten temat rozmawiamy z członkami akcji katolickiej oraz z naszymi drugimi radiosłuchaczami, których zapraszamy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja od razu przejdę do rzeczy. Marek z Sulechowa. Bardzo gorące podziękowania dla pani prezes Urszuli Furtak za to, że zawsze podkreśla, iż akcja katolicka musi działać w synchronizacji, we współpracy z kapłanami, z pasterzami naszymi. To jest bardzo cenne, bo Kościół katolicki potrzebuje świeckich i to jest to, co kiedyś powiedział nasz czcigodny pasterz, który nas erygował w roku 94, ksiądz biskup dr Adam Wyczkowski. Akcja katolicka nie może być jakąś taką samozbierającą się bojówką, to musi być rozszerzenie w kierunku świeckich Kościoła katolickiego. To jest też co hierarchii Kościoła katolickiego, bo to jest też co pani prezes powiedziała, że to jest urząd kościelny i zresztą pan Wiesław też, którego pozdrawiam, kiedyś współpracowaliśmy w ramach zarządu krajowego. Natomiast jeszcze jedna rzecz, tutaj bardzo dziękuję państwu za to, że podkreślacie tą bardzo ważną rzecz, żeby ludzie z akcji katolickiej byli zasilani poprzez osoby, które na przykład działały w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży od roku 90, bodajże 3 chyba 4 w naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, budowane przez księdza Zbigniewa Kucharskiego, obecnego asystenta Krajowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tutaj w tej jedności tych młodszych i tych bardziej dojrzałych tutaj jest właśnie ta nadzieja. Ja myślę, odpowiadając na pytanie, proszę ojca, dlaczego Jan Paweł II jakby powrócił do tej idei akcji katolickiej, to jest właśnie to, co pani prezes powiedziała, że to jest współdziałanie świeckich z pasterzami. To jest właśnie taka nadzieja, że nie będzie, bo czasami jest tak, że ktoś próbuje wykorzystywać szablon Kościoła katolickiego czy sztandar do jakichś innych celów, a tutaj nie ma o tym mowy, bo jeżeli jesteśmy posłuszni wobec kapłanów, wobec naszych pasterzy i razem z nimi uczestniczymy w tym dziele ewangelizacyjnym, to właśnie tutaj jest gwarancja, że nie będzie tego zbłądzenia. Także za to dziękuję. Z panią prezes kiedyś też współpracowałem, dużo nam niestety choroby powaliły, później może da Bóg jeszcze będzie dane współpracować w przyszłości bardziej ściśle. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać i życzymy zdrowia.
Bardzo dziękuję za ten głos, Marku. Pozdrawiam Cię również tu z rozgłośni Radia Maryja, której jesteśmy niezwykle wdzięczni, że możemy dzisiaj rozmawiać o akcji katolickiej i o umiłowanym Ojcu Świętym Janie Pawle II, który zapragnął akcji katolickiej na polskiej ziemi. Na polskiej ziemi, która tradycje wiary, umiłowanie wiary nierozerwalnie związała ze swoim bytem, by właśnie wiara tworzyła jej fundament naszej ojczyzny.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze, wszędzie.
Chciałam, Bożena z parafii świętego Jana Apostoła z Oleśnicy, z diecezji wrocławskiej. Chciałam podziękować bardzo za tą ucztę duchową. Taka niespodzianka, bo wcześniej, dzisiaj nie słuchałam Radia Maryja i akurat jak włączyłam, to zaczynała się ta audycja. Jestem naprawdę, bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję i chciałam powiedzieć, że w naszym mieście są 2 oddziały parafialne akcji katolickiej i razem współpracujemy i bierzemy właśnie, to jest, można powiedzieć, że akcję katolicką cechuje patriotyzm we wszystkich organizowanych w naszych parafiach, w naszym mieście, patriotycznych uroczystościach bierzemy udział ze sztandarem. Wczoraj właśnie braliśmy na Rondzie Wyklętych żołnierzy wyklętych braliśmy udział właśnie w obydwie parafie. I chciałam jeszcze poinformować, i z tego się bardzo cieszymy, nasz parafialny oddział w Oleśnicy, że wikariusz w naszej parafii został diecezjalnym asystentem akcji katolickiej we Wrocławiu. I jeszcze raz serdecznie dziękuję i z Panem Bogiem za tą ucztę duchową dzisiejszego wieczoru. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Bożeno.
Dziękujemy bardzo za te słowa i może z tego powodu, że ostatnio były poruszane sprawy związane z kapłanami, to może wpierw powiem o strukturze i roli kapłanów w akcji katolickiej, bo na to trzeba bardzo zwrócić uwagę.
Tak jest, bo jak nie będziemy z kapłanami, to będziemy bojówkami.
Pierwsza rzecz jest taka, że akcja katolicka w diecezji nie może powstać, kiedy nie ma decyzji biskupa ordynariusza. W parafii akcja katolicka nie może powstać, jeżeli nie ma decyzji proboszcza. A więc wszystko zaczyna się naprawdę od hierarchii Kościoła. Z tym, że później jak już ta grupa się zorganizuje, to kapłan staje się asystentem. I myślę, że kiedy powstawała akcja katolicka, była reaktywowana akcja katolicka w Polsce, no to też trzeba zwrócić uwagę, że w niektórych ośrodkach ta akcja katolicka była bardzo krytykowana, zwalczana, posądzana, były różne epitety na temat akcji katolickiej. I myślę, że trzeba wiedzieć, dlaczego to się wszystko działo. Ponieważ akcja katolicka jest tą organizacją w Kościele, która ma być przede wszystkim w pierwszej kolejności dla Kościoła, dla spraw Bożych. I to jest pierwsze. Druga akcja katolicka ma być dla kapłanów. I tutaj chciałbym do was, kapłani, jako proboszcz też parafii, choć jestem asystentem diecezjalnym, to jestem też i proboszczem, mam parafialny oddział u siebie. I to jest jakaś dodatkowa praca dla nas, kapłani. Ale później ta praca bardzo owocuje. I stąd też bardzo bym was chciał prosić, abyście nie bali się ludzi świeckich. My byliśmy dobrze w sytuacji, bo wiem, nasz ksiądz arcybiskup, już obecny senior, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, ksiądz arcybiskup Józef Michalik, poświęcał nam bardzo wiele czasu. I jeżeli u nas akcja katolicka ma te mocne struktury, to trzeba księdzu arcybiskupowi bardzo za to podziękować. I był bardzo odważny w swoich stwierdzeniach. W 1997 roku, 17 lutego, na spotkaniu z kapłanami asystentami powiedział bardzo znamienne słowa do nas kapłanów. Może ich teraz przytoczę. Akcja katolicka ma być grupą partnerską dla kapłanów, a nie potulnych słuchaczy, którzy ślepo będą nas słuchać. Tu chodzi o nowy sposób współpracy ze świeckimi. Kapłan przez to nie straci autorytetu, ani jego autorytet nie wzrośnie. Dzięki akcji katolickiej kapłan ma postawić sobie wymagania. On ma akcję katolicką ubogacać swoją duchowością. Dzięki akcji katolickiej mamy wszyscy na nowo uświadomić sobie i podjąć trud bycia świętymi. Członków do akcji katolickiej wyszukiwali proboszczowie. To jest powód zaufania do świeckich. Warto w tym zaufaniu wytrwać. Trud na pewno się opłaci. Ksiądz asystent powinien z miłością do prawdy Bożej i do ludzi spełniać tę rolę w akcji katolickiej. On ma być przewodnikiem, czujnym obserwatorem i świadkiem ich rozwoju. On ma zagwarantować katolickość akcji katolickiej, ma zapewnić dopływ łaski. Bo jeśli przestanie być autentycznym asystentem, wtedy stanie się kolegą lub delegentem, a grupa po jakimś czasie się rozpadnie. Myślę, że możemy powiedzieć sobie to, co jest ważne przy powstaniu akcji katolickiej w diecezji. Mam nadzieję w akcji katolickiej, ufam, że nie się nie zawiodę. Dzięki wam zadania stojące przed akcją katolicką zostaną zrealizowane. To są słowa do kapłanów, jakie one są bardzo jasne, zrozumiałe i przede wszystkim wskazaniem, że ksiądz musi pokochać tych ludzi. Musi im poświęcać czas, musi ich formować. I dlatego też chciałbym, kapłani, abyście starali się poszukać takich ludzi. Trzeba wypracować metodologię pracy i po to są między innymi te rekolekcje dla zarządów diecezjalnych. żeby też pokazać tą metodologię pracy, która jest potrzebna w tworzeniu akcji katolickiej, w przyjmowaniu nowych członków, w dzieleniu się pewną pracą. I to rozeznajemy w czasie tych rekolekcji. Za tych, którzy już uczestniczyli, bardzo dziękujemy. A tym, którzy jeszcze nie uczestniczyli, to będą dwie serie. Jedna będzie w Kaliszu, druga będzie w Busku Zdroju. Serdecznie zapraszamy, aby wziąć udział.
Dlaczego Jan Paweł II upomniał się o akcję katolicką? Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze, Dziewica, Cezary, Geist, Düsseldorf, Niemcy Zachodnie, czy Bundesrepublik Deutschland. Jakie to mam pytanie? Czy państwo znają ojca? Dla mnie to jest ojciec. Ksiądz sługa Boży Franciszek Brachnicki. Prościenko Karlsberg. Dziękuję. Z Panem Bogiem i Marią.
Dziękuję.
Tak, ksiądz Franciszek Brachnicki, sługa Boży, znany jest nam w stworzeniu oazy. I tu trzeba powiedzieć, że wtedy, kiedy nie można było tworzyć żadnych organizacji w Kościele, to ksiądz Franciszek Brachnicki w oparciu o pewną metodę formacji kształtował ludzi. I to jest wielka zasługa jego. Trzeba podziękować, że te oazy, które są oazy rodzin dzisiaj i tak dalej, oaza młodzieży, to jest wielka zasługa i trzeba dziękować. Znamy tą jego pracę, dziękujemy i Krościenko nad Dunajcem jest bardzo ważnym miejscem.
Dzisiaj jest ważnym ośrodkiem ruchu oazowego.
Bardzo też przy tej okazji można by było dodać, że fundamentem, jaki ludzie dostają w dorosłym życiu, w tym wczesnym życiu kształtowania swoich postaw i kształtowania swojej wiary, są różne grupy, ruchy, stowarzyszenia młodzieżowe. A później wiele takich osób trafia w dorosłym życiu do akcji katolickiej. Ja tu mogę powiedzieć, że moje podwaliny były w duszpasterstwie akademickim, a nie ma duszpasterstwa studentów dorosłych. Także wiele jest takich grup i wspólnot ruchów, które kształtują młodzież, a później te porządne bardzo podwaliny mogą być takim fundamentem do działalności w akcji katolickiej.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
No zawsze i wszędzie.
Kłania się Kraków. Pozdrawiam serdecznie. Chciałabym wrócić do formacji.
A możemy poznać pani imię?
Grażyna Kominek, prezes akcji katolickiej w archidiecezji krakowskiej.
Prośmy.
Chciałabym wrócić właśnie do formacji. Bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy byli sami uformowani, żebyśmy starali się być blisko Boga i żyć Nim na co dzień. I do tego służą nam, tak jak tutaj wspomniane było, rekolekcje dla zarządów diak. My jesteśmy już po rekolekcjach. Nasz zarząd bardzo przeżył. Rozważamy, myślimy. Naprawdę była to piękna, piękna iskierka odnowy, myślę, nie tylko naszej, ale całej archidiecezji akcji katolickiej. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. U nas się dzieje dużo, dzięki Bogu. Jesteśmy tam, gdzie wszystko się zaczęło i musimy być wierni Ojcu Świętemu, musimy być wdzięczni Ojcu Świętemu, naszym pasterzom, a jednocześnie zarządowi krajowemu, który tyle robi, żebyśmy byli naprawdę prawdziwymi ludźmi i dobrymi katolikami i dobrymi na co dzień wobec każdego człowieka, żebyśmy byli takim przykładem, świadectwo dawali, bo dzisiaj chyba najważniejsze jest świadectwo, nie słowa. Nawet czyny mogą być inaczej postrzegane, ale świadectwo nasze jest bardzo istotne. Pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję za umożliwienie naszemu zarządowi przeżycia tych pięknych i niezapomnianych chwil. Czekamy na następne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy pani Grażyno.
Pozdrawiamy my również. Przy tej okazji chciałabym pozdrowić nie tylko panią Grażynę, której udało się dodzwonić, ale całą Radę Krajową, czyli wszystkich prezesów, delegatów, wszystkich członków Rady, na czele z naszym asystentem kościelnym biskupem Mirosławem Milewskim, który zapewne też gdzieś tam w ciszy swojego mieszkania nas słucha i wspiera modlitwą. Wszystkim za pracę na rzecz dobra akcji katolickiej, na rzecz dobra wspólnego. Bardzo serdecznie dziękuję.
I zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przed chwilą była taka prośba i apel do kapłanów. Oto jeden z kapłanów, ksiądz Witold Piotr, dzwonię z Lublina. Serdecznie kłaniam się obecnym studio i z takim ukłonem szczególniejszym księdzu prałatowi, ponieważ bardzo chciałbym zaakcentować tak kilkakrotnie przez niego podkreślaną rzecz, mianowicie, że akcja katolicka jest urzędem. I tutaj chciałbym powiązać to z tematem dzisiejszych rozmów, mianowicie Ojciec Święty Jan Paweł II był ekspertem soborowym i takim jego sensus ecclesiae, takim odczuciu ducha soboru właściwie bardzo akcentował ten powrót w metodzie Soboru Watykańskiego II do pierwotnych korzeni, do czasów apostolskich. W związku z tym jego taka przewodnia myśl połączenia właśnie laikatu, zresztą to bardzo, bardzo było w środowisku polskim szczególne właśnie z przewodnictwem księdza Blachnickiego. Więc ksiądz Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo właśnie podkreślał tą tajemnicę uczestnictwa ludzi świeckich nie tylko na sposób jakiś organizacyjny, ale taki głębszy, to co właśnie wydobywał sobór. Wiemy, że uczestnictwo świeckich w życiu Kościoła szczególnie było podkreślane jako ten temat udział w kapłańskiej funkcji Kościoła, kapłaństwo ludu Bożego. I tu właśnie akcja katolicka weszła w taki nurt charyzmatu, jakim jest uczestnictwo w prorockiej misji Chrystusa. I dlatego serdecznie dziękuję za to podkreślanie właśnie urzędu, gdy chodzi o akcję katolicką, w odróżnieniu od wszystkich innych organizacji. Bo właśnie akcja katolicka nie jest organizacją, nie jest stowarzyszeniem. I tutaj mój apel, jeżeli słuchają nas kapłani, że wśród grona kapłanów może byłoby dobrze nawet w rekolekcjach, w kontakcie kim duchowym ze świeckimi, podkreślać to dostojeństwo tego zaangażowania jako w urząd, bo to nie jest po prostu takie bardzo jasne. Nawet wśród duchowieństwa byłoby lepiej akcentować właśnie tę sprawę. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie takim szczególnym teraz czasem jest taki znak, powiedzmy, znak czasu, jest nasze poświęcenie Chrystusowi Królowi. To się odbyło nie tak dawno. I ponieważ Pius XI ustanowił święto Chrystusa Króla jako święto patronalne akcji katolickiej, to tak chciałem przybliżyć tą sprawę i to tak troszkę podkreślić. I serdecznie dziękuję za ten program. Jeszcze raz po prostu zwrócić się do księży i do świeckich o to odszukanie w tajemnicy soboru właśnie tego dostojnego udziału w charyzmatycznej funkcji, czyli nie organizacyjnej, ale charyzmatycznej akcji katolickiej. Dziękuję najserdeczniej i pozdrawiam wszystkich, również radiosłuchaczy i wszystkich w studio. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również księdzu za to włączenie się w dzisiejsze rozmowy i to, o czym ksiądz wspomniał, o tym urzędzie, to znajdziemy również bardzo konkretnie w dokumentach Soboru Watykańskiego, chociażby w dokumencie o misyjnej działalności Kościoła Ad Gentes. Czytamy w nim, że do założenia Kościoła i do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy powoływane przez Boga spośród wiernych. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz akcje katolicką.
Księże Witoldzie, bardzo dziękuję za te słowa bo dla mnie jako asystenta diecezjalnego i tego, który teraz w całym kraju wprowadzi rekolekcje dla zarządów diecezjalnych, właśnie rozumienie akcji katolickiej, ta strona zewnętrzna, bo to jest też podlega prawom stowarzyszeniowym akcja katolicka. I musimy dbać o pewną tą stronę strukturalną. Ale o wiele ważniejsza jest ta strona duchowa. Oto zmiana człowieka, zmiana myślenia. Bowiem w akcji katolickiej chodzi o to, aby tych ludzi, którzy dali się zepchnąć jakby na margines, żeby na nowo przywrócić i wskazać, że ich miejsce jest w Kościele, tylko nie w tym znaczeniu, jak niektórzy pojmują to miejsce, że widząc pewne błędy, krytykują, chcieliby ciągle poprawiać, tylko to, co było na początku. Świat był pogański, w świecie było wiele zła, ale ludzie w tym świecie szli i głosili Chrystusa. Ale dlaczego? Bo łaska Boża, Pan był z nimi. I to o to chodzi, żeby ludzie akcji katolickiej właśnie razem z kapłanami szli w ten świat i nie tyle narzekać, nie tyle widzieć zło, zwalczać, tylko my mamy nieść dobro, przepoić wszystko duchem Ewangelii. O to chodzi w akcji katolickiej. Tutaj bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim kapłanom, którzy mają serce dla akcji katolickiej, którzy poświęcają czas, którzy są na każdym spotkaniu. I jeszcze raz to z moczą podkreślam, że istotą akcji katolickiej jest obecność kapłanów na spotkania. Bowiem jeśli nie ma kapłana, to wstaje wtedy taka grupa katolików świeckich, a tu chodzi o coś więcej. I ten ksiądz ma ciągle pokazywać tym świeckim, że są mu potrzebni. Jesteście naprawdę świeccy potrzebni w Kościele. I macie wspaniałe pola pracy i nikt tego nie zrobi poza wami. Tylko trzeba podziękować tym wszystkim. Znam szczególnie, jak tu mile wspominam, księdza biskupa Piotra Jareckiego, który naprawdę zrobił niesamowicie wiele dla akcji katolickiej w Polsce. Pamiętam, ile poświęcał nam czasu. Zwracam uwagę też na księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego, który tu od strony historycznej nam przybliżał tę akcję katolicką. Nie sposób wspomnieć księdza biskupa Marka Stolarczyka, Solarczyka z Warszawy, który wprawdzie był krótki i może to się objawiło, że tego nazwiska dobrze nie zapamiętam. Ale mam wielką nadzieję, księże biskupie Mirosławie, którym spotkałem się, prowadząc rekolekcję w Płocku. Rozmawialiśmy długo i widzę, że ma serce i daj Boże, żeby się to powiodło, żeby ta akcja katolicka weszła na te jeszcze głębsze tory i żeby była tym, kim ma być.
26 minut po godzinie 23:00, pomalutku czas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria dobiega końca. Ksiądz kardynał August Chlond w liście pasterskim z 29 listopada 1930 roku pisał: akcja katolicka nie może być pustką ani bezczynem, lecz kuźnią myśli, porywów i pracy. Nie ma ona nic wspólnego z ciasnotą myśli i jałowymi formami, z tęsklizną sporów i uporów. Słowa księdza kardynała Augusta Chlonda. Drodzy nasi dzisiejsi goście, jakie cele na przyszłość stawia sobie akcja katolicka? Niech to pytanie będzie też formą podsumowania naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria w czasie rozmów niedokończonych, poświęconych właśnie zagadnieniu akcji katolickiej.
Cele akcji katolickiej to przede wszystkim permanentna formacja, to pogłębianie naszej bliskości z Panem Bogiem, czyli pogłębianie formacji chrześcijańskiej. Drugie jakby to działalność apostolska i ewangelizacyjna, ale też zorganizowane zaangażowanie w działania w życiu publicznym. bo trzeba pamiętać, że laikat został postawiony po to, by przemieniać te miejsca i struktury, gdzie nie może dotrzeć kapłan. Tam też mamy przepajać je wiarą i moralnością, ale też bezpośrednia współpraca katolików świeckich z hierarchią Kościoła, co wielokrotnie już dzisiaj wybrzmiało. Akcja katolicka to, można powiedzieć tak krótko kilkoma słowami, to rozpoznawanie, inicjowanie, organizowanie, dalej można mówić przemienianie, reagowanie, ale też do akcji katolickiej trzeba mieć trochę desperacji, bo bez takiej Bożej desperacji wiele rzeczy by się pewnie nie udało. Dlatego ludzie akcji katolickiej muszą być to ludzie, którzy są mocni wiarą, przez których przemawia odpowiedzialność, prawda, przez których przemawia ukazywanie wartości. Oni chcą ożywiać Kościół, nieść takie działanie z wielką radością, którą wlewał w nas chyba najbardziej biskup Piotr, ale też ostatnio biskup Marek Solarczyk. On miał tyle radości w sobie ciągle, że to nam się bardzo udzielało i za to mu też bardzo, bardzo dziękujemy.
Ta akcja katolicka to według zasady instaurare omnia in Christo, odnowić wszystko w Chrystusie. Po to formujemy się w akcji katolickiej, żeby apostołować, żeby oddziaływać na innych, na tych, których na mojej drodze postawił Pan Bóg, a tam ci ludzie uformowani pójdą w świat, będą ten świat czynili lepszym, będą pracować w dziele apostolskim. Tam, gdzie dobrze rozeznano ideę akcji katolickiej, tam na pewno ksiądz proboszcz jest zadowolony, że akcję katolicką w parafii ma. Patrzymy na to przez różne dokonania i różne przedsięwzięcia, które w całej Polsce członkowie akcji katolickiej w każdym wymiarze, czy to parafialnych oddziałów, czy diecezjalnych instytutów, czy nawet jako Krajowy Instytut Akcji Katolickiej podejmujemy. Jeszcze raz przypomnę, że członkowie akcji katolickiej to ludzie kochający Kościół. Przecież oni poświęcają swój prywatny czas wolny, angażują się w dzieło bezinteresownie akcji katolickiej. Wszystko po to, żeby wokół siebie dawać świadectwo, że są, tak jak pierwsi chrześcijanie, o których mówiono, popatrzcie, jak oni się miłują. O nas mówić trzeba, by tak mamy żyć, żeby o nas mówili, że jesteśmy ludźmi wierzącymi.
Dziękujemy pani prezes, panu prezesowi za to słowo podsumowania i prosimy również księdza prałata.
Ja chciałbym w tym słowie podziękować wszystkim świeckim, którzy angażują się w akcję katolicką. Powiem dlaczego. Bowiem często są to ludzie, którzy mają rodziny, pracują, którzy są też bardzo zaangażowani w swoim środowisku. To nie są ludzie, którzy nie mają co zrobić z czasem. Jakże pełen podziwu jestem dla tych wszystkich, którzy w kraju, w diecezjach poświęcają bardzo wiele czasu dla akcji katolickiej. Cześć wam i chwała. Chcę wam powiedzieć, że to jest droga do waszego uświęcenia i zbawienia, droga do nieba. Bowiem jeżeli do akcji katolickiej wstępujemy, to przede wszystkim po to, by się stawać świętymi. I tak mi się wydaje, że ci, którzy są w tej akcji katolickiej, Pan im kiedyś za to wszystko policzy, bo to jest ta dobra praca, którą wykonują nad swoją świętością, nad swoim zbawieniem. Co więcej powiem, niech tych ludzi będzie jak najwięcej. Nie mówiliśmy tutaj dzisiaj podczas naszego spotkania, na pewno trzeba powiedzieć, by było jeszcze więcej. Mamy świadomość, żeśmy nie wszystko powiedzieli Państwu. Akcja katolicka jest tak bogata w swej treści, że już się dzisiaj wpraszamy na kolejne audycje, ponieważ trzeba by było poruszyć pewne sprawy związane, tu żeśmy trochę unikali, związana akcja katolicka z życiem społecznym, z życiem politycznym. Nie znaczy, że my mamy być politykami, ale mamy ludzi przygotowywać do polityki. Żeby później ci, którzy pójdą, będą tworzyć ustawy, którzy będą spełniać środowiska, jakieś stanowiska mieli w państwie, żeby oni wykonywali to zgodnie z duchem chrześcijańskim, by się nie wstydzili. I tym, którzy to robią, dziękujemy bardzo. I akcja katolicka naprawdę może się pochwalić, że ma kilku posłów, kilku senatorów. Są ludzie, którzy spełniają naprawdę bardzo poważne funkcje w samorządach. I jako kapłan dziękuję wszystkim świeckim. I bardzo was proszę, jeżeli nas słuchacie, a nie jesteście w akcji katolickiej, zainteresujcie się bardziej tą wspólnotą, która jest w parafiach. Zapytajcie swoich kapłanów. Nie bójcie się. Właśnie tu chodzi w akcji katolickiej o nowe otwarcie między świeckimi a kapłanami, żeby ten dystans, który kiedyś został zbudowany przez lata, żeby jak najszybciej zniknął. I żeby było tak, jak na początku Kościoła, czego wszystkim życzę i pozdrawiam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają.
Wspomnieniem święto akcji katolickiej obchodzimy w uroczystość Chrystusa Króla, prawda? Uroczystość Chrystusa Króla, to niech na zakończenie nam wybrzmi pieśń poświęcona właśnie Chrystusowi Królowi. I też patronami akcji katolickiej są
Święty Wojciech, błogosławiony Starowiejski.
I też Róża z Witerbu, prawda? To jest od 1922 roku Młodzieży Żeńskiej Katolickiej. A wspomnienie Róży z Witerbo mamy w poniedziałek, dlatego też niech ona patronuje.
Teraz ma być Jan Paweł II, święty, ma być patronem akcji katolickiej. O, ale jeszcze. Każda diecezja ma swoich patronów. I myślę, to, że nasza akcja katolicka Przemyska się rozwija, to dzięki świętemu Andrzejowi Boboli, bo to jest wielki patron. Muszę o nim wspomnieć, skoro jestem w tym radiu.
Jakżeby mogło być inaczej? Kustoszem, prawda? Z aktuarium świętego Andrzeja Boboli. Przypomnę, że naszymi gośćmi właśnie byli ksiądz Józef Niżnik, kustosz sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, diecezjalny asystent kościelny akcji katolickiej archidiecezji przemyskiej, pani Urszula Furtak, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz pan Wiesław Smerczyński, wiceprezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Chcieliśmy też pozdrowić na koniec i podziękować, bo ksiądz prałat podziękował wszystkim świeckim, a my chcielibyśmy podziękować księżom biskupom, naszym kapłanom, asystentom parafialnym, diecezjalnym za ich zaangażowanie w dziele
i krajowym
akcji katolickiej na czele z asystentem krajowym. Ja też chciałem, korzystając z okazji, pozdrowić mieszkańców Działdowa, moich uczniów, wychowanków, moich rodziców, którzy ze mną współpracują, księży proboszczów zaprzyjaźnionych, moją żonę, moje dzieci i wnusia Antka.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Bóg zapaść serdecznie. Był to czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria.